30 lat temu w Kibeho w Ruandzie miały miejsce niezwykłe wydarzenia. Rozpoczęły się one 28 listopada 1981 roku. Alphonsine Momureke, 16-letnia uczennica szkoły parafialnej, ujrzała postać pięknej pani, której nikt poza nią nie widział.
Poczułam, jak odcinam się od otoczenia. Straciłam z oczu wszystkich przyjaciół, którzy byli wokół mnie. Jedyne, co widziałam, to chmura. A na tej chmurze stała przepiękna pani. Zapytałam ją, kim jesteś, pani? A ona odpowiedziała, jestem matką słowa.
Maryja Matka Słowa przekazała swoje orędzie poprzez trzy wizjonerki, wspomnianą już Alphonsine, Nathalie i Marie Claire. Podczas jednego z objawień Alphonsine zaśpiewała Matce Bożej pieśń, wskazując w niej na Maryję jako na Matkę Pokoju. To ważne, gdy myślimy o tragicznych wydarzeniach, ludobójstwie, które miało miejsce w Ruandzie w kilka lat po zakończeniu objawień maryjnych w Kibeho.
Maryjo, Matko Pokoju, do Ciebie wszyscy chrześcijanie miłują. Modlimy się do Ciebie, Matko Boża. Staw się za nami, z Jezusem.
Matka Boża w Kibeho przedstawiła się jako Nina Łażambo, to znaczy Matka Słowa. Dziewica Maryja, Matka Słowa, ukazywała się według opisu wizjonerek jako kobieta niezwykłej piękności. Piękna i pełna wdzięku. Karnacja jej skóry nie była biała ani czarna. Była czymś pośrodku. Na figurze znajdującej się w sanktuarium w Kibeho widoczne są twarz i ręce. Resztę jej ciała przykrywa ubranie. Nathalie mówiła, że Maryja miała ubranie w dwóch kolorach. Białe ubranie z długim welonem koloru niebieskiego, który przybierał formę płaszcza albo welonu, opadającego z tyłu aż do nóg. Nogi były niewidoczne, gdyż zakrywało je ubranie dziewicy. Matka Najświętsza ręce miała złożone na piersi, a głowę lekko pochyloną, jak matka czule patrząca na swoje dziecko. Nathalie twierdziła, że widziała ją z ramionami otwartymi i z rękami zwróconymi ku ziemi, lecz dla figury z kibehańskiego sanktuarium wybrano pozycję nieruchomą, ze złożonymi na piersi rękami. Nathalie, opisując Maryję, podkreślała wielokrotnie, że przychodzi ona z orędziem do całego świata.
Żadna z figur Najświętszej Maryi Panny nie przypominała jej. Widziałam jej twarz. Była przepiękna. Kiedy na nią spojrzysz, widzisz, że jej piękno wykracza poza białych i czarnych. Jednak jej oczy podobne były do oczu czarnych. Była pomiędzy 20 a 30 rokiem życia. Była bardzo młoda. powiedziała: ta wiadomość nie jest przeznaczona wyłącznie dla Ciebie. To jest wiadomość dla całego świata. Powiedziała, że ludzie żyją tak, jak chcą. Prosiła nas, żebyśmy kochały Boga i ludzi miłością, która nie zna kłamstw. Kibeho to mała miejscowość leżąca na południu Ruandy. To także nazwa parafii pod wezwaniem Matki Bożej, która została utworzona w 1934 roku. To miejsce stało się znane na całym świecie dzięki objawieniom Najświętszej Maryi Panny. Około 40 tysięcy pielgrzymów z całego regionu Wielkich Jezior, a także z Europy i USA, wzięło udział w Eucharystii upamiętniającej 30-lecie objawień maryjnych w Kibeho. Jubileuszowe uroczystości w Sanktuarium Matki Słowa trwały od 26 listopada. Uroczystości związane z tą rocznicą odbywały się w różnych miejscach na całym świecie. Takie uroczystości także miały miejsce w Polsce, a konkretnie w Gieczwałdzie. Obchody 30. rocznicy objawień maryjnych w Kibeho. Najważniejsze punkty orędzia Matki Słowa. Matka Boża jako Matka Pokoju. Ludobójstwo w Ruandzie. Działalność sanktuarium w Kibeho. O tym wszystkim usłyszycie Państwo w dzisiejszej audycji. Nasza rozmowa odbywa się w czasie, kiedy bardzo mocno myślimy o dacie 28 listopada, bo w tym dniu przeżywaliśmy właśnie 30. rocznicę objawień maryjnych w Kibeho. A któż lepiej mógłby opowiedzieć nam o tym, co dokonuje się teraz w Kibeho i przybliżyć historię tego miejsca, cudów, które się tam dokonują, jeśli nie autor książki Kibeho – Cud w sercu Afryki, który pisze właśnie w ten sposób. Jestem misjonarzem i mogę powiedzieć, byłem i widziałem i dlatego opowiadam. I my ogromnie się cieszymy, że możemy właśnie z autorem tej książki rozmawiać. Naszym i Państwa gościem jest misjonarz, palotyn, ojciec Roman Rusinek. Witam serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Na początku, zanim powiemy troszkę o tym wyjątkowym miejscu, jakim jest Kibeho, chcielibyśmy usłyszeć o innym miejscu, tutaj w Polsce. Gieczwałd to tam właśnie niedawno odbyły się uroczystości związane z 30. rocznicą objawień maryjnych w Kibeho i wiem, że uczestniczył w nich ojciec.
Tak, miałem tę radość i szczęście być na tych uroczystościach, prowadząc jak gdyby główną celebrację i tak dalej. Dwa miejsca, podobnie tak jak jedyne miejsce na kontynencie afrykańskim, Rwanda i Kibeho, tutaj Polska, gdzie jedyne maryjne objawienia, które zostały oficjalnie zatwierdzone przez Kościół i to też no, bardzo podobne przesłanie. No, oczywiście było wspaniale, muszę powiedzieć, że Matka Boża z Kibeho no, została uczczona tam i w jakiś sposób myślę, że to orędzie poszło też przez to miejsce na wiele, wiele innych miejscowości w Polsce. To byli ludzie, którzy byli przedstawicielami wielu, wielu parafii w Polsce. Matka Boża z Kibeho trzymała bursztynowy różaniec, dar pielgrzymów z Gdyni, z Trójmiasta, którzy tam reprezentowali bardzo licznie wybrzeże. Matka Boża z Wierzchwałdu trzymała różę bursztynową. To były takie dary serca dla naszej matki, z której naprawdę pokładamy nadzieję, bo świat, to co Matka Boża powiedziała w Kibeho, to dla mnie to jest takie trudne zdanie, które jeżeli mam wypowiadać, ale że świat stacza się po równi pochyłej ku samozagładzie. I tutaj oczywiście mamy na myśli zło, grzech, nienawiść.
Piękne uroczystości związane właśnie z objawieniami w Kibeho miały miejsce, tak jak ojciec powiedział, w Gieczwałdzie, ale ja myślę, że sercem też był ojciec tam, w Kibeho. Gdyby zechciał ojciec przybliżyć troszkę, jak wyglądały tam uroczystości związane z rocznicą objawień?
Powiem tak króciutko, na 25-lecie miałem okazję być i też i uczestniczyć bardzo zaangażowany w liturgię na 25-lecie objawień, więc pani redaktor, było tak, ponad 300 kapłanów, którzy celebrowali mszę świętą. Było 35 biskupów z całego świata. Mszy przewodniczył kardynał Diaz. Około 80 tysięcy pielgrzymów. Tu warto podkreślić, że to są pielgrzymi, którzy niestety nie dojeżdżają autokarami czy samochodami, tylko idą kilka dni, a nawet kilkanaście dni i śpią pod gołym niebem wokół Bazyliki Matki Bożej Bolesnej w Kibeho. Ale są tam i to jest msza trwała od 11 do godziny 16.20, więc 5 godzin 20 minut. To było przed 5 laty. Tutaj otrzymałem maila od księdza Pawłowskiego, Palotyna, który jest kustoszem bazyliki. Mówi, że spodziewa się jeszcze, że będzie i więcej pielgrzymów. Łączyliśmy się duchowo z Kibeho, ponieważ ksiądz Pawłowski napisał piękne podziękowanie i też za te obchody uroczystości w Wierzchwałdzie. Między innymi napisał, że będą biskupi ze Stanów Zjednoczonych, z Europy, Afryki, oczywiście i tłumy pielgrzymów. Myślę, że ta uroczystość tam się odbyła naprawdę w takiej atmosferze, tak jak to było przed 5 laty, a na pewno myślę jeszcze więcej spotęgowana, jeżeli chodzi o siłę ducha i modlitwy, ponieważ naprawdę to, co się dzieje w Afryce, szczególnie tej północnej, ten kraj i cały kontynent potrzebuje potęgi modlitwy, która właśnie płynie z tego jednego niepowtarzalnego miejsca, jakim jest Kibeho.
Po tym, co już usłyszałam, mogę chyba tak powiedzieć, połowę serca ojca jest w Polsce, druga połowa w Ruandzie, ale ja wśród tych licznych informacji na ojca temat wyczytałam jedną, która jest też bliska mojemu sercu. Działalność prowadzona blisko dzieci, aby mówić im o Panu Bogu i też myślę, że to jest właśnie takie szczególne doświadczenie, bo ojciec miał okazję pracować tam, w Afryce, w tych konkretnych miejscach, gdzie dochodziło do ludobójstwa. Mówię tu o pracy po 1994 roku. Osierocone dzieci, które potrzebują po prostu mamy. Tamtejsi mieszkańcy i właśnie same dzieci myślą tak o Matce Słowa.
Dokładnie, pani redaktor. Ja wyjechałem w bardzo trudnym okresie, bo Rwanda jest przepięknym krajem i tutaj arcybiskup Chorze, który w tej chwili pasterzuje w diecezji warszawsko-praskiej, który wiele lat spędził tam właśnie w Ruandzie, dla mnie stał się takim też i pięknym przykładem. Ja zawsze powtarzam, to jest bardzo smutne i to każdy wie i myślę, że tymi, którzy płacą największą cenę za to, co czynią dorośli, to są niewinne dzieci. Niewinne dzieci, które my jako Palotyni mamy pod opieką około 5000 sierot. I to jest taka liczba, że każdego roku kilkaset odchodzi, czyli po prostu wchodzi w dorosłe życie, ale na to miejsce przyjmujemy, pomagamy nowym dzieciom. I to jest takie przywracanie im wartości człowieka, miłości i matki, bo dla nich, w większości dla nich słowo magiczne uważam wypowiedzenie kochana mamo, tak jak piszą kochany tato, a mam okazję też i tłumaczyć listy w języku Kinyarwanda, więc ich wypowiedzenie, przelanie na papier nawet tego słowa, to jest naprawdę wielkim wydarzeniem. I to, że taka emerytka czy rencistka w Polsce czyta, mając lat 70 i więcej, to słowo i dla tego dziecka, to jest niesłychanie ważne. No i to, co jest takie istotne, to właśnie edukacja, żeby dać im szansę na normalne życie, w miarę ile nas stać na to, ale przywrócenie właśnie wartości człowieczeństwa, że są ludzie biali gdzieś daleko w Europie, z którymi oni być może nigdy się nie spotkają, ale mogą powiedzieć, mogą napisać na kartce papieru: kochana mamo, kochany tato. I to, a źródłem tego, co czynią, że mogą napisać u podstaw, to była właśnie wiara, z którą przyjechali misjonarze i którzy przekazują i uczą tej miłości do matki, do ojca, do tych ziemskich, a potem do tej, która jest naszą orędowniczką i współodkupicielką, i to jest istota. I to jest moje drugie życie, bo spotykam się i tutaj z rodzicami adopcyjnymi i mam ogromne, takie bardzo pozytywne doświadczenia, na przykład ponad 200 szkół w Polsce, które się zaangażowały, to są klasy, czasami całe szkoły, którzy pomagają swoim rówieśnikom gdzieś tam właśnie w tej dalekiej Ruandzie i nie tylko, bo mamy i Brazylię jeszcze, i Wybrzeże Kości Słoniowej, i Kongo. Staramy się, no niestety, tam gdzie jest zło, nawet jak to zło się w jakiś sposób zniweluje, to tę pustkę trzeba zapełnić dobrze. I to jest jedna z naszych też takich, powiedziałbym, mocnych stron, gdzie tę pustkę zapełniamy tym dobrem, które ukierunkowujemy w niesieniu pomocy tym najbiedniejszym.
Ojciec Roman Rusinek jest mocno zaangażowany w Adopcję Serca. To program adopcji na odległość. Zajmują się tym polscy pallotyni za pośrednictwem pallotyńskiego sekretariatu misyjnego.
Dziewica Maryja objawiła się po raz pierwszy w Ruandzie w roku 1981. Był to czas, kiedy w tym kraju afrykańskim panował pokój. W uznaniu objawień z Kibeho za autentyczne dużą rolę odegrał fakt, że Matka Boża płacząc zapowiedziała widzącym, że w Ruandzie będą się działy przerażające rzeczy. Dziewczęta widziały rzeki pełne krwi, mordujących się wzajemnie ludzi, porozrzucane, zmasakrowane ciała i wiele innych wstrząsających obrazów. Odpowiadały one dokładnie temu, co wydarzyło się w tym kraju w roku 1994 podczas niebywałej zbrodni ludobójstwa, która pochłonęła ponad milion ofiar, a niezliczone rzesze ludzi okaleczyła fizycznie i psychicznie. O tym mówi rektor sanktuarium w Kibeho, pallotyn, ksiądz Zbigniew Pawłowski.
Czternastego kwietnia 1994 roku to odbyło się ludobójstwo na wielką skalę. Zginęło kilkanaście, może do 20 tysięcy ludzi w ogóle w terenie, a w tym miejscu na pewno 10 albo 11, zwłaszcza tu w kościele, gdzie bardzo dużo ludzi schroniło się, uciekając przed mordercami, mając nadzieję, że w miejscu świętym, w kościele, to miejsce zostanie uszanowane, jeżeli nie ich życie, to przynajmniej to miejsce, jeżeli uratują swoje życie. Ta fioletowa plama, których jest dużo zaznaczonych na murze tego kościoła, to są miejsca, gdzie ci bandyci Interahamwe wykuwali dziury, żeby dostać się do masy ludzi zgromadzonych w kościele, którzy tam się skryli, żeby nie byli zamordowani. Właśnie przez te dziury ci bandyci wrzucali granaty albo strzelali z karabinów maszynowych, jak kałasznikow czy inne, wlewali benzynę i podpalali. Ci, którzy nie zginęli od kul czy odłamków granatu, zostali zwęgleni. na sąsiednich polach, w ogrodach znajdujemy. Ludzie znajdują i przynoszą czaszki, przynoszą jakieś piszczele. I dlatego to miejsce uważamy właśnie z tego względu, że przelało się tutaj tyle krwi, tyle ludzi zginęło niewinnie. Jest miejscem świętym, miejscem męczenników, którzy zginęli może nie bezpośrednio ze względu na wiarę na Chrystusa, ale ze względu na swoje człowieczeństwo.
Rwanda, Rwanda, yeah, yeah. Rwanda, Rwanda. They said many are called, a few were chosen, but I wish some wasn't chosen for the blood spilling of Rwanda, yeah. They said me shocky, shocking up in they go, thrown in the fire, but you never get burned. But I wish some didn't get burned in Rwanda, yeah. They said a man is judged according to his works. So tell me, Africa, what's your worth? There's no money, no diamonds, no fortunes on this planet that can replace.
Matka Boża w Kibeho wzywała do modlitwy, zwracając szczególną uwagę na różaniec do siedmiu boleści.
Koronka do siedmiu boleści Najświętszej Maryi Panny, czy różaniec do Najświętszej Maryi Panny? Coś więcej na ten temat.
Będę tak tutaj się sugerował jakimś tak moim subiektywnym odczuciem. Oczywiście Matka Boża bardzo prosiła o modlitwę. Chciała ukazać wartość modlitwy i tutaj różaniec jako ta rzeczywiście taka naprawdę bardzo ważna broń przeciwko złu w Kibeho prosiła o odmawianie tej modlitwy. Dodała jak gdyby no coś nowego, zupełnie nowego i tutaj dla mnie szczególnie to jest ta prośba odnawianie koronki do siedmiu boleści. Bo jedni mówią różaniec siedmiu boleści, koronka siedmiu boleści. No myślę, że to już są tu jakieś niuansiki, ale istota rzeczy polega na tym, iż to były siedem najtrudniejszych momentów w życiu Matki Bożej, nie doświadczyła tego cierpienia, które ofiarowała również za nas. I tutaj tak jak trójka dzieci, Fatima, prawda? I ta modlitwa naprawdę, ukazanie różańca jako tego oręża przeciwko złu walce, przeciwko złu grzechu szatanowi, podobnie było w Kibeho. I tutaj dodaję coś nowego. Ja osobiście jako kapłan usłyszałem po raz pierwszy, że jest taka koronka, czy ten różaniec dopiero w Rwandzie. Kiedy ja staram się go odmawiać, jestem wielkim czcicielem Matki Bożej i nie idę na minimalizm, więc ona prosiła, żeby ten różaniec czy koronkę odmawiać we wtorki, w piątki. We wtorki, ponieważ był to pierwszy dzień objawień, w piątek, ponieważ dokonało się nasze odkupienie na krzyżu. Natomiast ja staram się go odmawiać codziennie. W tej koronce, w tym różańcu skupiałem się jak w soczewce te najtrudniejsze momenty z naszego życia. Proszę zauważyć. Pierwsza boleść, proroctwo Symeona. Każdy odebrany telefon, maily, gdzie usłyszymy wiadomość, która nas przeszywa. To są dzisiejsze proroctwa. Matka Boża to przeżyła. Ucieczka do Egiptu. Ile jest takich biednych, kochanych matek, które w ciągu środku nocy gdzieś tam uciekają do sąsiada, nie wiem, do krewnych, żeby ratować swoje dziecko, bo wraca szalejący, pijany mąż, czy szwagier, czy nawet ich syn. Zaginięcie Pana Jezusa 12-letniego w Egipcie. Też, no, kiedy no, ginie z podwórka dziecko, Matka Boża to przeżyła dla mnie, ja to przenoszę naprawdę na takie nasze tutaj podwórko. No taka matka, dla niej każda minuta poszukiwań, policji, nie wiem, straży, wojska, to jest wieczność. Matka Boża to przeżyła. Czwarta, spotkanie Maryi z Jezusem na Drodze Krzyżowej. Świadomość jakże odmienionego oblicza i świadomość, że widzi go po raz ostatni. żyjącego. To też ja tak sobie wyobrażam, nie wiem co myśli matka, kiedy lekarz ją tam gdzieś zaprasza za parawan łóżka szpitalnego i mówi, że to są ostatnie godziny życia syna, córki. Maria to przeżyła. Boleść piąta, ukrzyżowanie i śmierć. No ta scena z filmu Pasja, która gdzieś tam zawsze do mnie powraca, gdy Matka Boża podchodzi pod krzyż, obejmuje stopy Jezusa, całuje i potem najazd tej kamery wargi Matki Boga, człowieka, który mi wypowiada, no takie dla mnie znamienne i przejmujące zdanie: Synu, pozwól mi umrzeć razem z Tobą. I boleść szósta, pieta, zdjęcie ciała Jezusa z krzyża, złożenia w ramiona matki. Ja nie wiem, co może czuć matka, też sobie tak wyobrażam, jeżeli pielęgniarka przynosi, no nie wiem, martwy płód i oddaje matce tego upragnionego dziecka. No i pogrzeb. Jesteśmy ludźmi wiary, ale mimo wszystko, kiedy wraca się do domu, kiedy gdzieś tam w uszach brzmią te uderzenia, nie wiem, grudek ziemi rzucanych na wieko trumny matki, ojca, to puste krzesło przy stole, nie wiem, szafa pełna ubrań, z którymi nie wiadomo co zrobić. Pozostaje jakaś taka ludzka pustka, tęsknota.
Jeżeli rozmawiamy o Kibeho, to jest, myślę, bardzo dobra okazja nasza rozmowa, aby właśnie zaapelować o pomoc. Ale tutaj z mojej strony pytanie, jakiej pomocy mieszkańcy Ruandy potrzebują i gdzie mamy taką pomoc kierować?
Ja bym tutaj sugerował się słowami samej Matki Bożej Słowa, Matki Bożej z Kibeho, Matki Bożej Bolesnej. Przede wszystkim to jest nasza modlitwa. To jest coś, co może każdy z nas, każdy z nas uczynić i nie wiąże się to z jakimiś tam, powiedzmy, materialnymi kosztami. Kolejna rzecz, no właśnie, to co ona podkreślała, przypominała i tak pięknie powiedziała, że te nasze cierpienia, bolączki, ile jest ludzi w naszej ojczyźnie, którzy borykają się z takimi innymi problemami. Czasami brakuje na chleb. To też jest doskonała okazja, żeby to wszystko ofiarować w intencji tego kraju. Myśląc o Rwandzie, myśląc o Kibeho, to myślimy również o nas samych, bo jeżeli gdzieś się dokonuje dobro, to dobro u nas zatacza kręgi i w sumie kiedyś wraca do konkretnego człowieka. Modlitwa i cierpienie, które możemy ofiarować w intencji tego młodego kościoła, który też jako palotyn powiem, mamy wielki zaszczyt, bo jest 43 misjonarzy, księży miejscowych, palotynów tam w Ruandzie. I to jest piękny owoc, ja myślę, tej krwi, bo zginęło 130 kapłanów w roku 1994. Myślę, że to jest ta ofiara, która w tej chwili, to ziarno, co zostało wrzucone w ziemię, które przynosi owoc. Nas, palotynów, zostało kilku i to jest piękne. Już myślimy o kolejnych krajach, żeby podjąć nowe placówki, nowe misje, bo po prostu tam ta nasza misja została wypełniona w 100%.
Czy samemu sanktuarium, które no jest ono, trzeba powiedzieć, dosyć ubogie w porównaniu z innymi maryjnymi sanktuariami, tam na pewno są jakieś plany co do rozbudowy tego sanktuarium, czy no teraz ktoś nas słuchając powie, no chciałbym coś wysłać, no ale jak to zrobić i czy to właśnie też przez ten palotyński sekretariat wasz, czy inną drogą?
Oczywiście, że poprzez sekretariat staramy się, żeby to szło skanalizowane przez pomoc. Mogę powiedzieć, jakie są potrzeby. Jakaś przydałaby się noclegownia, bo to są tysiące ludzi, którzy śpią dosłownie pod gołym niebem. Ja sobie przypominam moją ostatnią wizytę przed jubileuszem, kiedy spowiadaliśmy chyba do godziny, nie wiem, o ile dobrze pamiętam, koło 2 w nocy. Naprawdę zimno, no to jest pod równikiem, temperatura spada do zaledwie do kilku stopni i te tysiące ludzi wokół sanktuarium. To na pewno, to raz, sanitaria i tak dalej. Są określone potrzeby, to co się wiąże z obsługą tych pielgrzymów, którzy przychodzą i myślę, że będą przychodzić coraz większych i liczniejszych grupach. I na pewno każda pomoc materialna jest wskazana.
Podajemy przydatne adresy. Palotyński Sekretariat Misyjny, ulica Skaryszewska 12, skrytka pocztowa 255 03 802 Warszawa. Numer telefonu 22 771 51 61. Strona internetowa www.sekretariat-misyjny.pl. Biskup Augustin Misago, ordynariusz miejsca objawień, podkreśla, że Maryja przychodzi z orędziem nie tylko do Afryki, ale do całego świata.
Alors pour moi, je trouvais que Kibeho resterait toujours le symbole, le témoignage.
Dla mnie Kibeho zawsze będzie symbolem, to świadectwo Ewangelii Krzyża i zbawczej natury cierpienia.
Najświętsza Dziewico Maryjo, Matko Słowa, Matko wszystkich, którzy wierzą w Boga i żyją zgodnie z Jego wolą. Oto stajemy przed Tobą. Wierzymy, że jesteś obecna pośród nas, jak matka pośród swoich dzieci, choć nasze oczy Cię nie widzą.
Ty jesteś pewną drogą prowadzącą do Jezusa Zbawiciela. Błogosławimy Cię za wszystkie dobra, którymi nieustannie nas obdarzasz. Szczególnie za to, że w swojej pokorze objawiłaś się cudownie w Kibeho w momencie, kiedy nasz świat tak bardzo tego potrzebował.
Pomóż nam modlić się bez obłudy i kochać się wzajemnie, jak On nas kochał, abyśmy się stawali, jak o to prosiłaś, pięknymi kwiatami, które rozprzestrzeniają wszędzie i wobec wszystkich swoje wspaniałe zapachy.
Najświętsza Maryjo, nasza bolesna Matko, naucz nas pojąć wartość krzyża w naszym życiu, abyśmy dopełnili niedostatek udręk Chrystusa w naszym ciele dla dobra Jego mistycznego ciała, którym jest Kościół. Uproś nam, abyśmy na końcu naszej pielgrzymki na tej ziemi mogli żyć wiecznie z Tobą w Królestwie Niebieskim. Amen.
Jest takie piękne powiedzenie w języku Kinyarwanda, bo pewno w większości albo żadnym słuchaczem się nie zobaczę, kiedy się żegna w Rwandzie, na przykład dwie osoby bliskie sobie, mówią sobie Mkure amaso ariko nihafi yumuti. Odchodzę sprzed Twoich oczu, ale zabieram Cię głęboko w moje serce. Mkure amaso ariko nihafi yumuti. Właśnie tym powiedzeniem odchodzę przed waszych oczu, może bardziej przed waszych uszu, a matki, ale zabieram was głęboko w moim sercu. I o tym zapewniam.